chcę powiedzieć w ogóle, nie. że ten temat rekordowy moim zdaniem jest. W sensie tego, jak, no zobaczymy jak będzie, ale jak spytałam o to, co to jest to odrzucenie, to dostałam, ja nie wiem, ale z 60 komentarzy.
No widziałam, bardzo dużo.
Bardzo dużo, więc rozumiem, że to jakiś ważny temat. To dzisiaj jest taki temat, że strach przed odrzuceniem i oceną. Tak, bo też tak. jakoś te dwie rzeczy słyszę bardzo często razem. Nie? No. W sensie, że jak słyszę, czego ludzie się boją i mówią, że się boją oceny, to mówią, że się boją odrzucenia. Ci, co mówią, że się boją odrzucenia, to mówią oceny. Bardzo często słyszę to razem. I w ogóle jakbym miała typować, o jakim lęku i strachu słyszę najczęściej od ludzi, to właśnie o tym.
Że ktoś kogoś oceni, albo że nie będą częścią jakiejś, tak? Że nie będą przynależeć, zostaną odrzuceni, wykluczeni, takie różne rzeczy. Nie?
No to jest bardzo ciekawe, bo ze strachem i z lękiem w ogóle jest tak, że bardzo lęk się opiera na braku konkretu. Jak strach jest, no nie wiem, jak się boję z psa, który na mnie szczeka w tej chwili, boję się, że mnie ugryzie, to jest bardzo konkret, czego ja się boję, nie?
Tak, natomiast to jest takie coś, co się w ciele jakoś dzieje bardzo, nie? I tu i teraz.
W ciele, ale jakby powiedziałabym, że lęk jest w ciele bardzo podobny do strachu, nie? W sensie to, co się dzieje w ciele jest bardzo podobne, natomiast to, co się dzieje w głowie jest inne, bo tu jest konkretny strach przed czymś zagrażającym i strach też jest związany, zobacz, z tą reakcją walka, ucieczka, czyli ja mogę, no nie wiem, jak widzę psa, który na mnie szczeka, to mogę próbować uciec. Nie będziemy dyskutować, czy to jest sensowne rozwiązanie, ale mogę próbować to zrobić. Mhm. Mogę jakoś uciec, próbować od tego zagrożenia. Natomiast lęk też bardzo często prowadzi do unikania różnych rzeczy, ale powiedzenie, od czego miałabym uciec i czego uniknąć, jest często dużo trudniejsze.
To jest coś,
I często jest tak, że próbuję różnych rzeczy unikać w związku z tym lękiem, a on się nie zmniejsza mimo tego unikania.
No i jakoś ja też zauważam, że lęk to jest takie coś, co wybiega w przyszłość, to jest coś takiego, co ja sobie wyobrażam, to jest taka rozkmina w głowie, a strach rzeczywiście dzieje się tu i teraz, nie? To tak jak mówiłaś, z tym psem.
Tak, też wybiega w przyszłość, ale jakieś, nie wiem, 20 minut naprzód, czy coś w tym stylu.
Ale jakiś taki...
A nie, nie wiadomo.
20 lat.
Tak, tak. I jak, zobacz, jak mówimy o odrzuceniu, ja zadałam takie pytanie na Facebooku, co to jest to odrzucenie. Dostałam, tak jak powiedziałam, bardzo dużo odpowiedzi. Facebook mówi 54 komentarze. Więc to jest dużo, zwłaszcza, że wrzuciłam ten post mniej niż 24 godziny temu. Nie, więc w ciągu kilku godzin po prostu się mnóstwo odpowiedzi jakby pojawiło. I też chcę trochę powiedzieć coś takiego, że te odpowiedzi o to, czym jest to odrzucenie i strach przed odrzuceniem, one też, wiele z nich nie zawiera konkretów, tylko kolejne słowa z podobnego poziomu abstrakcji jak odrzucenie. Mhm. Tak, czyli jak mówisz o braku przynależności na przykład, nie? No to pytanie, co to konkretnie za sytuacja, brak przynależności?
Jakbyś
miała obserwację powiedzieć, to co to jest za obserwacja?
To jest chyba, że ktoś nie będzie chciał ze mną być, że nie będzie chciał ze mną gadać.
Czyli że powie mi, nie chcę z tobą gadać, czy ja będę do niego dzwonić, a on nie odbierze telefonu?
No na przykład już zadzwoniłam i nie odebrał i już mam taki pomysł, że jestem odrzucona. Albo idę i powiem, słuchaj, chcę z wami robić coś i na przykład nie dostaję odpowiedzi. Albo mówią mi, no teraz to mamy inne plany.
Okej. I ja mam w głowie, to jest taki kawałek też o czytaniu w myślach.
No.
Zobacz. Nie? I ja mam w głowie taką myśl, że to dlatego, że ta osoba mnie odrzuca.
Tak.
To teraz chcę zrobić to, co trochę żeśmy się tutaj naradzały wcześniej i chcę zrobić to, co żeśmy sobie zaplanowały i naradziły się, czyli powiedzieć, obejrzeć sobie, jakby jak sobie wyobrażamy my we dwie, no bo tym się możemy podzielić, taką sytuację, że my kogoś odrzucamy. Czyli czy jesteś sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ty kogoś odrzucasz?
Chyba bym tego tak nie nazwała, raczej bym powiedziała, że mówię na przykład na jakiś dany moment, że nie. Ale to nie jest...
Dobrze,
że
ale nie na co?
No na przykład na uczestniczenie w... Nie wiem, no mogę powiedzieć, o pamiętasz Aga, jak gdzieś jechałam i ty powiedziałaś, żebyś chciała ze mną jechać, a ja ci powiedziałam wtedy, że wolałabym sama pojechać, nie? Tak. No to tak, myślę, że mogłabyś mieć taką jakąś historię w głowie, jakbyś czytała w myślach albo coś takiego.
Tak, ale właśnie dlatego chcę nie, w ogóle chcę przez chwilę nie gadać o tych historiach w głowie, dobra, tylko o tej osobie, która to robi.
Dobra.
Nie? No, czyli rozumiem, że jest taka sytuacja, że mówisz komuś, tak, odmawiasz na jego propozycję.
Tak.
Ktoś jakoś cię zaprasza do kontaktu, a ty mówisz, że teraz ty nie chcesz tego kontaktu z tą, tak, osobą w tej chwili. Mhm. Znam takie sytuacje. Nie? No. Znam też takie sytuacje, w których ja w jakiś sposób mówię albo komunikuję drugiej osobie, albo nawet nie komunikuję, ale nie chcę z nią kontaktu nie tylko w tej chwili, tylko w ogóle jakoś nie do końca. Ja po prostu nie chcę z tą osobą, nie wiem, kontynuować znajomości, spotykać się, gadać z nią, nie chcę się kumplować, nie?
No, też znam takie sytuacje.
No, i teraz pytanie jest dla mnie takie, co w tej sytuacji musiałoby się takiego zdarzyć, żeby to było odrzucenie? Co, żebym ja miała taką myśl, to ja odrzucam tą osobę. I chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo trudno znaleźć, w sensie ludzie, z którymi gadałam, ale może wy macie pomysł na odpowiedź trochę na nasze pytanie, czyli czy znacie takie sytuacje, że pojawia wam się taka myśl w głowie, 278 osób, nie wiem, czy kiedyś tyle miałyśmy.
Nie,
tak, że pojawia, to jest bardzo ważny temat, nie wiem, czy nie będziemy o tym gadać dłużej niż jedno spotkanie, że pojawia nam się taka myśl w głowie, odrzucam kogoś, no więc ja nie znam takiej sytuacji.
To ja, nie? Też nie, ja też nie mam tak, że myślę sobie, tak, że teraz oto to, co robię, to teraz wykonuję odrzucenie.
Tak. I myślę sobie, że bardzo jak nie chcę z kimś relacji i kontaktu, to jest o tym, co tutaj piszecie, czyli o moich granicach i o moim zadbaniu o siebie, o moim pokazaniu, o moim wybraniu siebie. I że to nie jest o tej drugiej osobie i przeciwko niej, tylko o mnie i moim dbaniu o siebie. I też myślę, że gdyby już tak było, że ja rzeczywiście jakoś komuś bym, no nie wiem, jakoś mocno pokazała to, że ja nie chcę z nią kontaktu i relacji, to że myślę dalej, że to byłoby o tym, no że ja jestem w jakiejś czarnej dupie i mi jest jakoś trudno i źle.
Ja też.
Nie, że ja się jakoś, nie wiem, ja się jakoś chronię, że ja jakoś. Ja nawet nie powiedziałabym, że to jest tak, że ta relacja z tą osobą mi nie służy, tylko ja jakoś się nie umiem w tej sytuacji odnaleźć.
A czasami też jest tak, ja sobie przypominam takie momenty, kiedy jakoś ograniczałam z kimś kontakt po prostu przez to, że nie miałam zasobów, nie? Że miałam swoją rodzinę, swoją trójkę dzieci, jakąś pracę, i po prostu już gdzieś w grafiku nie miałam jak jeszcze wpasować relacji jeszcze z kimś tak intensywnej, jak na przykład po tej drugiej stronie by sobie ktoś tego życzył, chciał, miał ochotę, nie?
Tak, czyli jest jakaś nierównowaga między tą chęcią, oczekiwaniem jednej strony i drugiej. Tak. Nie, że jedna osoba chce czego innego niż druga.
Niż druga, no.
I teraz... Trochę ja widzę, że kłopot polega na tym, że my dostaliśmy i jakoś mam wrażenie, że dalej trochę to słyszę i widzę czasem, jak to się dzieje, że dostajemy z dzieciństwa takie komunikaty, że jeśli jest jakaś nierównowaga między naszymi chęciami kontaktu, w sensie, że jedna strona chce tego kontaktu więcej niż druga, to jest w jakiś sposób wina i problem tej osoby, która tego kontaktu nie dostaje i chce więcej. Czy wiesz, że jest jakaś nierównowaga sił, ty mi udzielasz tu łaskawie tego, czy chcesz ze mną się spotykać. I jeżeli ty mi mówisz nie na kontakt, spotkanie, relacje, na to, żebyśmy coś zrobiły razem, tak jak podałaś ten przykład, to jest o mnie, że to ze mną coś jest nie tak. Takie przekonanie, że jeśli ja potrafię budować relacje, radzę sobie z ludźmi, jestem, nie wiem jak to powiedzieć, fajną osobą, wystarczającą, to wszyscy będą chcieli ze mną kontaktu i wszyscy będą mnie lubić. Mhm. Nie? I w dodatku będą chcieli tego kontaktu zawsze. Nie?
Tak, i ty też będziesz go zawsze chciała.
Tak, i zobaczcie, że to jest coś, co jest całkowicie nierealistyczne. W takim sensie, że... No. Tak, w takim sensie, że jeżeli ja się chcę spotkać z Sylwią, a Sylwia mówi, słuchaj, potrzebuję spędzić czas z moim dzieckiem, to jakby to jest część życia, że różne wybieramy w tym momencie relacje, różne kontakty, różne, no nie wiem, że wybieram w tym momencie spędzenie czasu z tą osobą, a nie z tą, nie? Nie dlatego, że jedną z nich bardziej odrzucam, a drugą go bardziej kocham i akceptuję, tylko dlatego, że nie jestem w stanie tego zrobić równocześnie z jakiegoś powodu, nie? Tak samo jak myślę sobie, że jeśli rodzic ma dwoje dzieci i idzie z jednym dzieckiem na spacer, to też nie znaczy, że odrzuca drugie.
No. Nie?
Cały kurs był na temat strachu przed odrzuceniem. W takiej platformie, takiej stronie, takim projekcie, który się nazywa... Pamiętam skrót teraz, nie? Że tak, to jest taki. Tak, to jest taki projekt, który jest takim miejscem, gdzie dla profesjonalistów są takie szkolenia dotyczące pracy z klientami, terapii, bardzo różnych fajnych tematów, bardzo bliskościowe wszystkie. W sensie, jak ja tego słucham, to wszystko jest bardzo nasze. I jest cały kurs o strachu przed odrzuceniem.
Możemy wrzucić potem w notatkach link
do tej platformy.
Tak, Buczyński i...
Tak, tak. Jak ktoś jest z was profesjonalistą zwłaszcza i pracowo chce się rozwijać, ja ich bardzo polecam, bo są ekstra, nie? No. I oni mówią, że jeżeli boisz się odrzucenia, to jest ten lęk jest trochę o doświadczeniu, które już cię spotkało. Czyli, że najczęściej ludzie, którzy mówią o strachu przed odrzuceniem, to są ludzie, którzy doznali jakiegoś urwania relacji, naruszenia relacji i takiego odepchnięcia, ale nie ze strony dorosłej osoby w relacji, takiej dorosły, tylko ze strony najbliższych dla siebie osób i rodziców najczęściej. Nie? Że zobacz, że jak ja... Mówię tobie, że ja teraz nie chcę z tobą kontaktu, wybieram inną osobę, to dla osoby, która ma jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, taką bazę, taki wiesz, zbudowaną bazę ogarniania jakiejś takiej rzeczywistości, relacji, wiesz, w ogóle siebie w świecie.
No takiego widzenia, że to nie o niej, nie? Tylko, tak, że za tym wyborem są jakieś ważne potrzeby tej drugiej osoby.
To ja, jak mam taką bazę, to ja bym powiedziała, że ja w ogóle nie doświadczam w moim życiu odrzucenia żadnego, dlatego że ja jestem przekonana na 100%, że ja w ogóle nie mam takiej koncepcji jak odrzucenie kogoś w głowie, bo odrzucenie to jest interpretacja, tak? Czyli to jest opisanie słowem rzeczywistości, która tak naprawdę nie istnieje. Tak, bo odrzucenie to jest moja fantazja na temat czyjejś intencji. Nie? I rozumiem, że dla dziecka sytuacja, w której potrzebuje wsparcia, bliskości, troski, poczucia bezpieczeństwa od kogoś i nie ma nikogo, od kogo by to dostało. Tak? Tutaj Krzysztof pisze, że dzieci potrzebują akceptacji bezwarunkowej od wszystkich. To nie jest prawda. Dzieci potrzebują akceptacji bezwarunkowej od kogoś. To nie jest tak, że dziecko musi akceptować bezwarunkowo każdą osobę, z którą on spotka, sąsiad, osoba na ulicy, wszystkie dzieci w szkole. Nie.
Tylko jakąś jedną, dwie, ileś relacji, w której czegoś takiego doświadczy.
Tak, nie wiem do końca, czy wystarczy jedna, nie mam na to żadnych danych, ale potrzebuję kilku relacji, w których jest bezwarunkowa akceptacja i rozumiem, że jeżeli takiej akceptacji nie dostaję, ale też powiedziałabym w dużym stopniu, tak? Czyli, że nie dostaję takiej dostępności emocjonalnej, kiedy tego potrzebuję. A w dodatku, jak przychodzi i mówi, potrzebuje dostępności emocjonalnej na różne swoje sposoby, to znowu dostaje to, że to jest jego wina i że to ono źle robi, to rzeczywiście to jest bardzo trudne doświadczenie i człowiek, trochę pamiętając to doświadczenie, wkłada bardzo dużo energii w życiu w to, żeby tego uniknąć kolejny raz. Mhm. Ale jakoś ja chcę powiedzieć, dokończyć jakby to. Nie wyobrażam sobie, żebym miała kogoś odrzucić, czyli pomyśleć sobie, że ten człowiek po prostu jest taki absolutnie nie okej i tak dalej, że powinien zniknąć z powierzchni ziemi, żebym powiedziała nie człowiekowi, a nie jakiejś konkretnej sytuacji, sposobowi na nasz kontakt, nie byciu z tym człowiekiem w kontakcie, nie? I dlatego nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, że ktoś mnie odrzuci, a gdyby się zdarzyło tak, że ktoś by mi, tak, że tak powiem, kawa na ławę twarzą w twarz, powiedział tak, odrzucam cię.
Tu jedna osoba pisze, że tak, czegoś takiego.
Tak, to pomyślałabym, że to jest o tej osobie, a nie o mnie.
Mhm. I czyli że na przykład albo nie ma zasobów, albo jakoś stara się w swoich granicach w ten sposób powiedzieć o tym, że z czymś jest tej osoby trudno.
Tak, że w ten sposób mówi o tym, co się w jej życiu w tej chwili ważnego dzieje w niej. I myślę też sobie, że jeśli ktoś ma taką sytuację, że jedna z relacji mu się zamyka i że jedna z relacji w jakiś sposób się nie dzieje i nie udaje, że bywają takie sytuacje, kiedy nam na tej relacji bardzo zależy. Ja też miałam takie sytuacje w życiu, że na jakiejś relacji mi bardzo zależało, a ta relacja się z jakichś powodów kończyła. No i rozumiem, że jest różnica pomiędzy moimi emocjami w tym momencie i tym procesem, który się dzieje w tych emocjach w tym momencie, a takim metaspojrzeniem moim, z metapoziomu, z takiego, wiesz, świadomości jakiejś szerszej, które mi mówi, że tak w życiu jest, że się relacje różne kończą i że ja, no że ja w moim życiu po prostu będę szła dalej do przodu. Nie? I że to, że jedna relacja w moim życiu się skończyła, druga, trzecia, no to nie znaczy, że ja nie jestem w stanie zbudować kolejnych relacji.
Ja myślę sobie, że coś, co jakoś tutaj nazywane jest odrzuceniem, czyli to, co ty mówisz, że się kończą pewne relacje, albo w jakiejś relacji na daną chwilę ktoś mówi nie, to, że to jest jakiś naturalny kawałek życia, nie? Że jakby nie ma takiej możliwości, żeby wszyscy zawsze w tym samym czasie chcieli, mogli być w kontakcie.
Tak, i też myślę sobie, że nasze życie tak wygląda, że spotykamy się z różnymi ludźmi, potem jakoś nasze drogi się rozchodzą, są takie sytuacje, że mamy z kimś bardzo dużo wspólnego, potem jest tak, że już mamy dużo mniej. Jest coś takiego, to się nazywa liczba Dunbara. To jest taki naukowiec, który zbadał coś takiego, że człowiek jest w stanie ogarnąć mentalnie tylko około 150 relacji naraz. Max.
To i tak jest jakoś bardzo,
tak? No ale jakby sprawdźcie, ile macie znajomych na Facebooku, każdy z was, i sprawdźcie, kto ma więcej. I myślę sobie trochę, że ja też widzę, że częściowo pewne relacje wypadają z mojego życia, ponieważ no trochę zastępują je inne. W sensie, że jak te relacje kolejne się pojawiają i kolejni ludzie się pojawiają w moim życiu, którzy w jakiś sposób w tej chwili widzę, że ta relacja jest dla mnie ważna i chcę ją powstrzymywać, no to w jakiś taki, wiesz, naturalny sposób to się tasuje i
to jest takie,
ja na przykład...
Że trochę ta. Się robią te nowe relacje.
Tak, że to nie jest tak, że ja jakoś świadomie tą osobę miałam niedawno taką rozmowę telefoniczną, że ktoś mi powiedział, czy ja jestem obrażona, że do niego nie dzwonię.
Aha.
Ja mówię, człowieku, po prostu ja mam tyle gadania w pracy, że jak skończę pracę, to ja marzę o tym, żeby się do nikogo więcej nie odzywać. Mhm. A nie dzwonić do, no nie wiem, 300 osób po kolei, które mam na liście znajomych. I to, że ja nie zadzwonię do ciebie dzisiaj, to naprawdę nie jest o tobie, tylko o milionie innych rzeczy, nie? Więc myślę też sobie, że to taki jest kawałek jeszcze, że znowu w tym odrzuceniu jest dużo takiego wyobrażania sobie, co stało za tym, co zrobiła druga osoba, nie? Takiego wyobrażania sobie. Ja w ogóle myślę, że to jest naprawdę, jakbym miała robić listę skilli, które bardzo są przydatne w życiu, to skill pod tytułem nieczytanie ludziom w myślach naprawdę jest wysoko na tej liście. No. Nieczytanie ludziom w myślach i niedomyślanie się. I kłopot jest ogromny taki, nie wiem, czy ty to widzisz, ale my bardzo szkolimy dzieci do tego, że dobrze radzący sobie w społeczeństwie człowiek to potrafi czytać w myślach.
W ogóle to jest konieczne.
Tak? Nie? Bardzo. Nawet specjaliści, ja widzę, że mają takie przekonanie, że nauczenie ludzi czytania w myślach to jest cenna umiejętność.
Nie, ja, natomiast sprawdzania.
Tak, że na przykład ja widzę, że są takie ćwiczenia dla dzieci, które mają trudność w kontaktach społecznych, które polegają na tym, że jest zdjęcie, na którym ludzie coś robią i pod spodem jest napisane, co ci ludzie myślą albo czują. Mhm. I masz wybrać, które jest prawidłowe. I ja kurwa nigdy nie wiem.
Które to jest prawidłowe?
No ja Boga kocham, myślę sobie, ja pinkole. I to jeszcze są takie pomysły, że dziecko, nie wiem, 7-8-letnie, które ma kłopot jakiś, wiesz, w relacjach społecznych będzie umiało zrobić. Ja, psycholog, 20 lat pracuję, patrzę na te zdjęcia, wszystkie pasują.
No.
Nie? Więc, ale to bardzo pokazuje, że nawet na profesjonalnym poziomie my mamy taki wkręt, że kompetencje społeczne to jest czytanie ludziom w myślach.
Bardzo, takie mówienie, że ale słuchaj, zrób coś tam, bo cię nie będą lubili, nie?
Tak, kolejny wkręt, ale też takie zobacz, że jak ci zależy i kochasz, to się domyślisz, co ja potrzebuję.
Tak.
Że jak ja robię smutną minę, to ty masz zgadnąć, jak mnie zasmuciłaś, w jaki sposób i co się stało. Tak? Że robisz kwaśną minę, mm-hmm. Ja się pytam, nie. Tak? Ja się pytam, co się stało, a ty mówisz, ale jak ty się pytasz? Przecież to wiadomo, co się stało. Nie wiesz, co się stało?
Tak.
Nie? No. Mnóstwo jest takich rzeczy. Albo dziecko przychodzi z przedszkola, mówi, dzieci się nie chcą ze mną bawić i my mówimy, to co ty takiego zrobiłeś, że oni się nie chcą z tobą bawić? Nie? Małgorzata mówi, że system oceniania kształtuje u dzieci czytanie w myślach nauczycielom i ja chcę powiedzieć, tak, to jest bardzo to, co Małgosia mówi, bardzo, 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 dlatego, że czytanie w myślach jest bardzo z czerwonej strefy.
To takie interpretowanie i widzenie tego, co ta druga strona robi i takie domyślanie się, żeby albo uciec, albo coś, tak? Dlatego to jest z tej czerwonej strefy?
Tak, że jak jestem w zagrożeniu, nie? I moje życie zależy od tego, czy się domyślę, czy nie, co, jakie są... No to ja tak jak mam drapieżnika naprzeciwko mnie i patrzę, skoczy, nie skoczy. Nie? Więc to jest jedno z naszych odkryć z różnych procesów, że domyślanie się i czytanie w myślach to jest bardzo strategia z poziomu zagrożenia i chronienia się przed zagrożeniem. I też zobaczcie, że w zagrożeniu jest tak, że to domyślanie się jest taką strategią na ratowanie swojego bezpieczeństwa i w zagrożeniu trudno jest powiedzieć, kurka, no nie domyślam się, bo jak się nie domyślę, to mnie zje. No. Nie? No więc się domyślam, bo po prostu chcę być bezpieczna. Nie? No. Wrócić do tego odrzucenia. I chcę wrócić do takiego języka, którego my też używamy, jak o tym mówimy. Jedna z rzeczy, które z NVC są dla mnie cenne, ale oprócz NVC terapia poznawczo-behawioralna mówi dokładnie to samo. Jak, nie wiem, czy Asia jest z nami, jak jest jedna albo druga. Mam teraz dwie Asie, które różne rzeczy o myślach i czytaniu w myślach wiedzą, że myśli i emocje to są dwie inne konstrukcje i że nie da się czuć się odrzuconym, można tylko myśleć, że się jest odrzuconym.
Mhm. Nie? No czyli ja... Nie wiedzą, że nikt nigdy nie może być odrzucony, nie? Że to jest jakiś koncept, który po prostu pojawia się w głowie. W myślach.
Tak, że ja wyobrażam sobie, że ktoś mnie odrzuca, tak? Nie czuję się odrzucona, tylko wyobrażam sobie, że ktoś mnie odrzuca. W NVC mówi się o tym, że to są uczucia rzekome.
Tak.
Czyli myśli przebrane za uczucia. Nie? Powiesz, jakie są jeszcze uczucia rzekome?
No, takie na przykład czuję się wykorzystywana, czuję się niekochana, czuję się, że to jest jakaś interpretacja czyjegoś zachowania i ja jak czyjeś działania są włożone w to, nie? Albo tak, czuję tak, się oszukiwana.
Albo czuję, że mnie nie słuchasz.
Tak, czuję się olewana.
O, nie? Czyli znaczy mówię, co mi się wydaje, że ta druga myśli osoba robi. I robi, tak nawet nie robi, bo to nawet nie jest o robieniu, tylko wydaje mi się, że wiem, jakie intencje stoją za tym, co robi druga osoba, ale ponieważ mówię, czuję się, a nie myślę, to jest mi dużo trudniej to zakwestionować.
I po jednej, i po drugiej stronie. Nie? Bo niby to jest tak. O moich uczuciach, ale tak naprawdę o tym, co ja, o tej tak. Intencji drugiej strony.
Bo jak ja mówię, czuję się oceniana, no to nie powie mi nikt, no źle czujesz. Mm-hmm. Nie? Albo jak powiem, wydaje ci się, to ludzie mówią, no przecież wiem, co czuję, jak możesz tutaj moje uczucia kwestionować, nie? Mm-hmm. A jak mówię, mam taką myśl, że jestem oceniana, mam taką myśl, że to jest ocena, mam taką myśl, że ty mnie odrzucasz, no to pojawia się jakby w naturalny sposób taki kawałek, że pytanie, na ile ja wierzę w tą swoją myśl? Mhm. Jakie mam dowody, że ta myśl jest prawdziwa? Jakie mam dowody, że ta myśl odzwierciedla jakąś rzeczywistość? Nie? Myślę też sobie, że mogę mieć jeszcze takie pytanie, czy ta myśl i to, że w ten sposób myślę, mi pomaga? I do czego mnie to prowadzi? Nie? I widzę, że to jest jedna znowu z kompetencji takich, ja jakoś sobie myślę, że to są takie, wiesz, takie malutkie cegiełki, nie? No. Że mam tak. I w workbooku jest specjalna strona na to. Nie pokażę wam teraz, bo go tu nie, ale jest specjalna strona, na której jest...
Ja mam.
Czuję złość, czuję smutek, czuję strach, czuję przerażenie, czuję obawę, czuję wkurwienie, czyli jest czuję i uczucie. I to są prawdziwe uczucia, nie? Tak, i tam na drugiej stronie albo kolejnej jest takie ćwiczenie, że na oddzielanie myśli od uczuć, tak? Natomiast jeżeli pojawia się, czuję, że ludzie też mówią do siebie to, tak? Mówią na przykład, czuję się gorsza, mhm. Albo czuję się głupia. W sensie takim, że chcę pokazać, że te uczucia rzekome nie są tylko w takiej formie czuję, że ktoś, tylko czuję też, że ja. Mhm. Nie? Albo czuję, że to bez sensu. Nie?
Tak.
Jak oddzielam, że tu jest, czuję złość, smutek, strach, a tu jest, myślę, że jestem głupia, myślę, że jestem bez sensu, myślę, że jestem, nie? To w tym momencie jestem dużo więcej w stanie zrobić z tym, co się ze mną dzieje, niż kiedy mi się te uczucia, emocje i myśli mieszają. Nie?
No.
Z jakiej książki? Powiedziałabym, że z każdej książki, która albo jest o radzeniu sobie z emocjami, czyli jest takich nurtów terapii poznawczych albo poznawczo-behawioralnych i z każdej książki o porozumieniu bez przemocy. A workbook jest workbook, czyli książka workbook do ćwiczenia, bo tu takie pytanie chyba
padło.
Mhm. Padło, nie? I jakby znowu wracam do tego, rozumiem, że historia o odrzuceniu jest o tym, że ta osoba nie chce ze mną relacji. Tak? Tak się dzieje w życiu. Nie wszyscy z 8 miliardów osób na tej planecie chcą z nami relacji.
No i to pewnie w drugą stronę też. My też nie chcemy ze wszystkimi 8 milionami. Jest to
emocjonalne. I my też nie chcemy z 8 miliardami ludzi mieć relacji. Nie? Ja bardzo sobie myślę o tym, jak dzisiaj gadamy, że różne podejścia mówią bardzo podobne rzeczy, bo jednak głowa, jakby obsługiwanie głowy na bardzo podobnych się opiera zasadach, nie? I pisze Joanna tutaj tak, z drugiej strony mogą być sytuacje, w których naprawdę ktoś nas narusza, wykorzystuje. Wydaje mi się, że wówczas negowanie tych przemyśleń może być dla nas niebezpieczne. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No i ja chcę powiedzieć tak. Naprawdę mogą być sytuacje, w których ja widzę, że mi jest lepiej bez kogoś niż z kimś. Tak? Że ja wolę być bez tej osoby i wolę nie mieć z nią relacji. I wolę się z tą osobą nie widywać. Mogę sobie opowiedzieć o tym w ten sposób, że ten ktoś mnie narusza i wykorzystuje, ale nie muszę tak naprawdę. My też mamy taki kłopot w naszej kulturze, który wygląda tak, że dzieci od małego dostają taki komunikat, że jeśli ktoś jest dla mnie miły, to ja muszę być miła. Znasz to?
Znam, pewnie.
Że jak ktoś jest miły, to ja też muszę być miła.
Że jak w drugą stronę też jest, nie? Że jak ktoś niemiły, to niemiła, jak ty dla mnie nie będziesz taki, to ja też dla ciebie taka nie będę, tak bardzo o takim...
Tak, ale teraz chodzi mi o taki kawałek...
O byciu miłym, tak.
Że jak ktoś jest dla mnie miły, to ja muszę być miła.
Tak.
W związku z tym, żeby być niemiła, w sensie, żeby zerwać z tą osobą relację, to ja muszę najpierw sobie udowodnić, że to ta osoba druga zaczęła.
Mm-hmm.
Nie mogę powiedzieć, że ja po prostu mi będzie lepiej bez tej drugiej osoby.
W ogóle taki koncept tego, żeby szukać winę, przez kogo to jest.
Tak,
nie?
Że musi, widzieć, że musi być prostu, jakaś wina.
No, nie? Żeby w ogóle zostawić ten koncept, wyjść poza jakieś nie? takie szukanie winnego, to jest naprawdę w naszej kulturze rzadko spotykane.
Nie, w związku z tym... Jeżeli ja widzę, że ja ponoszę bardzo duże koszty relacji z drugą osobą, że ja mam bardzo dużo bólu w swoim życiu i cierpienia, kiedy z tą osobą się kontaktuję. Myślę też o takiej sytuacji, że to ja naruszam swoje granice tym, że się kontaktuję z tą osobą. W sensie widzę taki moment, kiedy ja już nie chcę tego kontaktu, a z różnych powodów uważam, że muszę i powinnam i to robię, nie? I teraz wydaje mi się, że jest taka możliwość, że ja nie muszę, żeby uzasadnić swoje prawo do tego, żeby z tą osobą się nie kontaktować, nie muszę lokować tego, tej winy jakby i tego czegoś w tej drugiej osobie, tylko mogę powiedzieć, po prostu lepiej mi będzie bez tej relacji. I to nie jest odrzucenie i to nie jest o tym, że tamta osoba mnie odrzuciła i ja to dlatego robię, nie? Że nie musi być winnego, tylko ja po prostu mogę wybrać to, że w tej relacji nie chcę jej ciągnąć i nie chcę jej kontynuować, nie? I ani nie musi być tak, że ktoś mnie odrzuca, ani to, że ja nie chcę tej relacji kontynuować, bo ona mnie dużo kosztuje, też nie jest żadnym odrzuceniem, tylko po prostu znowu zadbaniem o siebie, nie?
No ja myślę, że bardzo mamy dużo takiego czegoś, że chcielibyśmy, żeby wszyscy nas lubili, żebyśmy my wszystkich byli w stanie lubić i żeby, wiesz, taka jakaś taka romantyczna wizja, nie? Że w ogóle świat może tak działać, że zawsze wszyscy będą zadowoleni i że w zasadzie ważniejsze jest to, żeby ktoś inny był zadowolony bardziej niż żebym to ja była zadowolona z tej sytuacji, jaka się dzieje, bo tak, to wtedy będzie o mnie tak, i o moim marzeniu tak, sobie tak, i o moim tak, byciu good girl.
Tak. I ja tu nie mówię o tym, że zobaczcie, ja nie mówię o tym, że odrzucenie jest wymysłem. Nie mówię, że jak ktoś przeżywa taką sytuację, to jest, no nie wiem, co powiedzieć, że mu się coś uroiło i wydaje. Ja mówię, że to, co przeżywamy, kiedy przeżywamy to odrzucenie i lęk przed odrzuceniem, to jest wynikiem pewnego skomplikowanego procesu myślowego, na który składa się bardzo wiele elementów i trochę rozbieramy teraz to na czynniki pierwsze, nie? I na pewno w tym, co się składa na ten lęk przed odrzuceniem, jest ten element jakichś wcześniejszych trudnych doświadczeń w kontakcie z innymi ludźmi i trudnych doświadczeń w kontakcie z ważnymi ludźmi i też powiedziałabym takich dużych doświadczeń. Nie tego, że czyjaś mama chodzi do pracy i ktoś ma brata i chciał z mamą grać w piłkę, a mama miała co innego w tym momencie do roboty. Tylko takich naprawdę grubych doświadczeń negatywnych, nie? W kontakcie z osobą, na której opiera się nasze poczucie bezpieczeństwa. I chcę tu dodać też coś takiego, mam wrażenie, że Krzysiek trochę o tym pisze, że emocje i pamięć emocji działa tak, że ona nie do końca ogarnia następstwo czasowe, nie do końca ogarnia przyszłość, przeszłość i tak dalej, teraźniejszość, że zobacz, wyobraź sobie taką sytuację, wrócę do tego psa.
No. Okay?
Wyobraź taką sytuację, że ci kiedyś dawno temu ugryzł pies.
To jak widzę każdego kolejnego psa, to już jestem w tamtej sytuacji.
Tak, i to, co jest bardzo charakterystyczne dla pamięci związanej z emocji, to to, że odróżnienie sytuacji boję się, że ugryzie mnie pies, od boję się, bo ugryzł mnie pies i przypominam sobie tamten strach.
No.
Jest dla naszej głowy niemożliwe, bo to jest pamięć, która, to jest taka pamięć proceduralna i taka pamięć emocjonalna, która nie ma w sobie elementu informacji, kiedy to było. Nie?
Bo to za każdym razem się odgrywa jakby na nowo.
Tak. W związku z tym jest też tak, że z psem jest tak, że ja się mogę rzeczywiście konkretnie bać, że pies mnie ugryzie. Ale jeżeli mój strach, który pamiętam, jest takiego rodzaju, że ta sytuacja z przeszłości już się nie jest w stanie powtórzyć, to dalej jest tak, że jeśli coś mi przypomni tę sytuację, to ja się zacznę tak samo bać, jak się bałam wtedy. Nie?
No.
I moja głowa nie wie, że to było kiedyś. I ja znam ludzi, którzy właśnie znam, zaufali mi, opowiedzieli mi o różnych trudnych doświadczeniach, które im się zdarzyły. I znam, jakby jak oni mi opowiadają, że mają takie narzędzie, że jak im się pojawiają takie różne strachy i oni już wiedzą, że to było kiedyś. W sensie wiedzą, że to im się zdarzyło, bo już to jakby przerobili, nie? To mówią sobie, pierwsza rzecz, którą mówią, czy to jest na pewno strach przed czymś, co już będzie, czy przed czymś, co już było? Tak? Czyli pytają się swojej głowy, o jakim doświadczeniu jest ten strach? Czy o takim, które już będzie, czy o takim, które już było? Nie? I drugie, co usłyszałam też kilka razy, to usłyszałam coś takiego, żaden człowiek mi teraz jako dorosłej osobie nie może takiego doświadczenia zafundować, jak ten mój rodzic mi zafundował, jak byłam pięciolatką, ponieważ wiem o rzeczywistości i o świecie teraz dużo więcej niż pięciolatka i potrafię, mam narzędzia do radzenia sobie takie, których pięciolatka nie miała, w związku z tym mogę tej pięciolatce powiedzieć, słuchaj, ja teraz dużo więcej umiem niż ty umiałaś wtedy i ja już się tego nie boję.
To jest albo takie realistyczek, nie? Takie...
Tak, albo nawet jak się boję, to już nie tak samo i nie w ten sam sposób, co ty kiedyś. Tak? Czyli trochę sobie mówię do swojej głowy, to nie jest ta sama sytuacja. Nie jesteś już dzieckiem, nie masz już tych 5 lat. Nie? I to jest coś, co ludzie potrzebują, jak to powiedzieć? No potrzebują tego powiedzenia, żeby to usłyszeć. W sensie, że to się nie dzieje samo, że samo im to przechodzi. Tylko wykonują pracę i proces i robią konkretne rzeczy, mają konkretne narzędzia. Tak, techniki do tego, żeby sobie z tym poradzić, ale te narzędzia istnieją. Nie? W sensie, że te narzędzia istnieją, że to nie jest tak, że ich nie ma. I ja bym nie powiedziała, że ten lęk jest irracjonalny, tylko ten lęk jest lękiem przed czymś, co już się stało.
Mhm. Że on naprawdę się dzieje, że on naprawdę... My czujemy to uczucie, natomiast jakby poszerzenie sobie tej perspektywy, zobaczenie jakoś szerzej, że to może być coś z przeszłości, że to może, czy to na pewno w tej sytuacji, jaka jest szansa, że się wydarzy, nie? Albo czy, no okej, czuję strach i to jest realne, to jest jakby, to jest prawdziwy strach, to jakby nie ważymy tego, czy prawdziwy, czy nie, tylko sprawdzamy, czy na pewno w tej sytuacji czy czegoś nie mogę z tym zrobić, czy to jest na pewno o tym, co się tutaj dzieje, w tym danym momencie, w tej relacji.
Ja bym powiedziała, że jakby sprawdzamy z tym gościem, który się boi, czy on ma wszystkie informacje potrzebne.
Mhm. Czyli że jest taki, zauważamy, że jest jakiś kawałek w nas, który się boi i mówimy hej,
słyszę, że się boisz, tak? Wiem,
ja
że się boisz.
Dychy, bo pamiętasz tamto doświadczenie, gdzieś ono się staje częścią naszego życia, jakoś je do naszego życia, przyjmujemy, uznajemy, mówimy dobra, tak było i mówimy dobra, to ja teraz już wiem, jak sobie z tym radzić, ja się tobą jakoś zaopiekuję, zajmę. Czy to może tak wyglądać?
Tak, tak, tak. I mówię, jeśli teraz ktoś powie, że nie chce się z nami przyjaźnić, widzieć, mieć z nami relacji, to już nie będzie to samo doświadczenie, co jak 5-letniemu dziecku rodzic powiedział, wyjdź, nie chcę cię widzieć.
Mhm. To nie jest taka bazowa relacja, która jakoś... Tak. Ja mogę przeżyć bez tej relacji. Mogę czuć cierpienie, to nie znaczy, że ja tego bólu, nie wiem, smutku nie będę czuć. Tylko, że jednocześnie mam takie przeświadczenie o tym, że już jestem w stanie się o siebie zatroszczyć.
Tak, tak, w inny sposób niż tylko przez tą relację tego rodzica, który nie, jakby co z tą sytuacją, co się zadziała. Mhm. Nie? Ja odpowiem na pytanie jakoś, jak czytam te kawałki różne, to powiem też taką rzecz, która jest jakoś dla mnie taką historią. Może będziemy to jakoś kontynuować dalej, ale też ja was bardzo zachęcam, jeśli macie jakieś tutaj dużo pytań wam się otworzyło, to ja mam poczucie, że my tu już gadamy
już
półtora roku ze sobą. Nie?
Ha.
I ja mam poczucie, że są dwa prawie. Od września żeśmy zaczęły, pamiętam, więc we wrześniu będzie 2 lata. I naprawdę dużo się tych rozmów zrobiło i mam taką myśl, że gadałyśmy przed tutaj, zanim zaczniemy z wami, zaczęłyśmy z wami gadać o tym, że dużo tu jest też kawałku takiego wstydu, dużo jest o akceptacji,
o poczuciu własnej wartości,
o poczuciu własnej wartości, o takim byciu enough i wystarczającym albo nie enough. Chcę wam powiedzieć, że jest rozmowa o byciu wystarczającym, która będzie dostępna w konferencji online dla rodziców.
Tak, 11 maja startuje konferencja, a ta rozmowa z tobą będzie 12 maja.
Okej. Okay. To jest cała rozmowa o byciu wystarczającym i to jest bardzo kawałek o właśnie też dla mnie o tym, co teraz rozmawiamy. Myślę sobie o tym, i jest druga rozmowa o byciu niewystarczającym, czyli o empatii do byciu not enough, która jest dostępna dla tych, którzy wykupią konferencję i wesprą Sylwię w jej pracy ciężkiej. Tak? I więc mam taką myśl, że możecie dalej drążyć ten temat tej akceptacji bycia enough, not enough, słuchając tej konferencji. No, bo przychodzi mi do głowy też taki kawałek tutaj, który też się pojawiał w tych rzeczach, które ludzie pisali o tym odrzuceniu, że w tym strachu przed odrzuceniem jest też taki kawałek takiego przeświadczenia o własnej inności.
Mhm.
i takiego przeświadczenia, że ja jestem jakaś inna od innych ludzi i właśnie, że nie jestem wystarczająca, żeby przynależeć i że to nie jest tylko strach przed odrzuceniem przez konkretną osobę, tylko trochę bym powiedziała, że się robi ludziom coś takiego w głowie, że wszyscy mnie odrzucą, nie? Że się robi taka generalizacja, że taka myśl się pojawia, ale znowu zacznie nie poczucie, myśl, że to odrzucenie to jest taka historia, że ja jakby w ogóle nie zasługuję na akceptację i w ogóle nie zasługuję na bliskość z drugim człowiekiem. W związku z tym że to nie jest tak, że to jedna osoba mnie odrzuca, czy dwie, czy kilka, tylko że po prostu wszyscy.
I że nie. Jakoś nie będę pasować, będę jakimś outsiderem.
Że ja to jestem ja jako. Że ja jako ja wiem, że ja jestem taka, że no nie da się mnie akceptować. Nie? Więc myślę sobie, że ten kawałek wstydu i akceptacji tego, no taki kawałek tego, że takiego przekonania o tym, że ja jestem inna niż wszyscy ludzie. Mi nie chodzi o tym, że jestem inna niż większość, tylko inna niż naprawdę 100% ludzi. Słyszę, jak ludzie mówią, nie ma drugiej takiej osoby, wszyscy inni zasługują na akceptację poza jedną mną na całej planecie. 8 miliardów ludzi zasługuje na akceptację poza mną, tak? To jest tego rodzaju przeświadczenie o inności. Albo nikt inny na świecie nie czuje, nie przeżywa tego, co ja. Nie? To jest taki rodzaj inności. Nie taki rodzaj inności, że nie wiem, należy do jakiejś grupy ludzi, która jest nie wiem, nietypowa, mniejsza, mniej jest takich ludzi, albo jakoś trudniej jest tym innym ludziom. Nie, to jest coś dużo większego. Nie?
Myślę, że kurczę, no jednak każdy z nas jest inny, nie? Że to jest taki moment, że tak samo tacy, tak bardzo tacy sami i tak bardzo jednocześnie różni.
Mi się bardzo podoba, jak Emilii Nagoski w takiej książce Ona ma siłę po polsku. Bardzo, po prostu kupujcie garściami i rozdawajcie wszystkim znajomym. Bardzo mi się podoba w tej książce, jak ona mówi, każdy z nas jest unikalny, złożony z tych samych części.
Tak.
W sensie, że moja konstrukcja, ja jako Agnieszka jestem całkowicie wyjątkowa i unikalna. Nie ma drugiego takiego na świecie jak ja, nie ma takiego drugiego kogoś na świecie jak Sylwia, czy ktoś z was, ale poszczególne myśli, emocje, trudności, wyzwania i tak dalej. Jest takie pytanie, czy jesteś sobie w stanie wyobrazić, jak myślisz na przykład jakąś myśl, jak wielu ludzi innych na świecie ma podobną myśl? Ile tysięcy, milionów ludzi, nie? Więc jakoś chcę wam powiedzieć, że w tym odrzuceniu jest ten kawałek przynależności i wspólnoty, że jeśli ktoś z was ma takie myśli o tym, że ktoś was odrzuca albo odrzuci, to nie jesteście sami i jest wiele miliardów ludzi, myślę, którzy mają podobne myśli.
Ja myślę, nie ma człowieka, który by nie miał takiej, no może nie konkretnie, że odrzuceniu, ale jakiegoś, nie wiem, strachu właśnie w związku z wchodzeniem w relacje, jakby nie takiego przeżywania emocji wokół tego, że się jest w relacji, albo nie jest, albo coś, nie, że to jest jakieś uniwersalne.
To teraz mówisz o vulnerability, czyli o takiej niepewności.
No tak. Tak.
O tym, co Brené Brown nazywa, że wejście w relację to jest zawsze ryzyko.
Tak, jakiś eksperyment.
No. Tak, eksperyment, ryzyko, odsłonięcie się, wyjście na arenę. Nie?
No, tak.
I to jest tak, i bez odsłonięcia się i bez niepewności bliska relacja nie jest możliwa. No.
Słuchajcie, dzięki za dzisiaj.
Dzięki. I pa, i do zobaczenia.
I do następnego razu.
Tak, możecie też nas wesprzeć w ten sposób, żeby udostępnić tego, tak. Nigdy byśmy tego nie mówiły, a ludzie różni jak robią live'y i ten to mówią takie rzeczy, że...
Łapki w górę!
Tak, możecie nas wesprzeć też w tym, co robimy, jak było to dla was cenne, żeby udostępnić i żeby puścić dalej, żeby kolejne osoby mogły z tego korzystać.
Tak, i jak robimy wydarzenia, to też możecie, że będzie taka pogadanka, to możecie to udostępniać i ten live też. Dzięki bardzo.
Na pewno na bank więcej niż do końca epidemii. Bardzo przepraszam. Na pewno nie tylko do końca epidemii. No nie, nie, nie.
Tak, zaczęło się to dużo wcześniej i...
Na pewno się nie skończy.
Na pewno tak. Się nie skończy. No dzięki.
Dobra.
Dobra. Dobra. Pa. Buziaki.